Słuchajcie, dzisiejszy urywek praktycznie będzie, czy dzisiejsze kazanie będzie z każdego urywka, które słyszeliście dzisiaj. Na przykład Księga Nehemiasza, jeżeli słuchaliście uważnie ostatni werset, który przeczytał Sebastian. Nie, zostawcie to w pokoju. Wiecie.
Na zabawę.
No ale może nie teraz. 10 werset, końcówka wersetu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. To jest jeden z urywków. Tak więc, ale urywek będzie ten, który słyszeliście w zeszłą niedzielę, czyli Ewangelia Jana, drugi rozdział, wersety od 1 do 11. Słuchajcie uważnie. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do niego: wina nie mają. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka jego do sług: co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział skąd jest, lecz cudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego: każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy, zechciej poprowadzić nas w prawdzie swojego słowa. Prosimy swoją łaską, zechciej przezwyciężyć naszą tempotę, nasze lenistwo. I prosimy, zastosuj te słowa, porusz nasze serca, tak jak ku czemu ten werset, ten rozdział zmierza. Amen. Słuchajcie, kolejny urywek ostatnio, którego sercem jest radość. I zwróćcie uwagę, że radość, jak już powiedziałem, była sednem każdego urywka, który i dzisiaj słyszeliście. Końcówka urywka z Nehemiasza. Tak więc naszym udziałem, ale i naszym przeznaczeniem, ale, co nas bardzo obraża dzisiaj, naszą odpowiedzialnością, nie pasuje. Naszą odpowiedzialnością jest radość. I dzisiaj, czyli nie depresja, nie zniechęcenie, nie jakiś ponury ogląd rzeczywistości, ale radość. Radość wesela, czy radość nowego stworzenia. I dzisiaj właśnie mamy z tym do czynienia. Dźwięki weselne to biblijny opis radości. I zacznijmy najpierw od opisu Bożego Sądu, czyli Jeremiasza 25:10. I sprawię, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy. Ustanie turkot żaren i blask pochodni. Czyli to jest opis Bożego Sądu, który w taki sposób przychodzi. Ale musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób ucichł ten dźwięk, te dźwięki i zgasły pochodnie i światła. W jaki sposób to się stało, że oto Bóg sprowadził swój sąd i powiedział: zakazuje cieszyć się i zakazuje świateł pochodni. No nie, nic z tych rzeczy. Ten Boży sąd, Andrzej, jakbyś mógł przerzucić, ten Boży sąd z Jeremiasza 25:10 nastąpił poprzez nikczemników, poprzez uciskający lud Boży, to właśnie oni, możni i rządzący, spowodowali, że ucichł głos radości i głos wesela, jak i blaski pochodni ucichły. Tak więc to uciskający to zaprowadzili. I dzisiaj wydaje się, że mamy podobny okres. Nie wolno nam się hucznie bawić. Co więcej, zakazuje się wręcz wychodzenia za mąż i żenienia się. Jeżeli nie wierzycie, to dokładnie taka jest prawda, a wszystko jest spowodowane przez nikczemników, przez wręcz faszystów, którzy nas obecnie w całkiem podobny sposób jak u Jeremiasza uciskają, a co jest objawem Bożego sądu. Ale Jeremiasza 33:11 czytamy: słychać będzie jeszcze głos wesela i głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos tych, którzy przy składaniu dziękczynnej ofiary w domu Pana mówią: dziękujcie Panu zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż Jego łaska trwa na wieki. Odwrócę bowiem los kraju jak niegdyś, mówi Pan. Tak więc nasz Pan Jezus zostaje objawiony tutaj i objawiony tutaj jako ten, który przynosi radość na wesele. Ten, który jest prawdziwą radością uczty weselnej. I zwykle wesela w Starym Testamencie mamy przynajmniej dwa przypadki. Trwało około jednego tygodnia. Niektórzy mówią, że wesele było obrazem 7 dni stworzenia. U nas niestety wesela trwają co najwyżej 1,5 dnia. Jedna rzecz, na którą dzisiejszy urywek wskazuje, to, że wino jest obrazem radości, tak jak wesele. Cały urywek mówi o radości. Wesele jest radością, ale wino, samo wino jest radością. Jest obrazem Bożego błogosławieństwa. I pierwsza Mojżeszowa 27:28 mówi, czytamy tam w błogosławieństwie Izaaka: niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. W Jeremiasza 31:12 czytamy: i przyjdą i wykrzykiwać będą na wzgórzu Syjonu i zbiegną się do łaskawych darów Pana, do zboża i wina i oliwy, do owieczek i bydła, i będzie ich dusza jak ogród nawodniony. Już nie będzie pragnąć. Wtedy Panna radować się będzie z korowodu, oczywiście weselnego. Także młodzi i starsi razem, ich żałobę obrócę w wesele, pocieszę ich i rozweselę ich po ich smutku. Tak więc, słuchajcie, te urywki wszystkie wskazują na ich wypełnienie i spełnienie, które znajdujemy w tym wydarzeniu w Kanie Galilejskiej. A oto to wydarzenie z Ewangelii Jana zostało w taki sposób zapowiedziane przez proroka Amosa, 9 rozdział. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziaren. I góry będą ociekały moszczem, czyli młodym, słodkim winem, albo po prostu winem. Jak widzicie, to są dwa różne słowa. Czasami jest to moszcz, czyli świeże, słodkie wino. Czasami jest to po prostu wino. A wszystkie pagórki nim opływały. Naprawdę chodzi tutaj, że góra Pana, to jak najbardziej może być liczba pojedyncza, że góra Pana, czyli góra świątyni, z tej świątyni będzie wypływało wino i woda i będzie opływała, ociekała góra tym winem. I odmienią los mojego ludu izraelskiego, także odbudują spustoszałe miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino. Założą ogrody i będą jeść ich owoce. I podobny urywek jest w księdze Joela, ale chodzi o jeden obraz, że cała góra Pana, że z góry Pana będzie wypływała woda wino i cała góra będzie ociekała tym winem, czyli z góry Pana wypłynie rzeka, rzeka wina. Tak więc Bóg dał nam wino, żeby się radować, ale więcej, jak czytamy u proroków, oto rzeki płynące winem, winem, które wypływa ze świątyni. I co to jest za znak? No, znak jest jednoznaczny. Znak jest, jest to pierwszy cud i znak jest oczywisty, że oto Mesjasz przyszedł. Tak więc wino, wesele, małżeństwo, wszystkie te rzeczy wskazują na radość Chrystusa, która jest nasza. I słuchajcie, może akurat tak jest, że nie pijesz wina, może wino nie jest dla ciebie aż tak atrakcyjne, ale nie o to chodzi w tym urywku. Chodzi o to, i ujmijmy to w taki sposób, o tą obezwładniającą pobudź wdzięczności. A to już jest twoją odpowiedzialnością. Obezwładniająca powódź wdzięczności. Oto Chrystus dokonał wszystkiego dla ciebie, nic nie pozostało niedokończone, a teraz postawił ciebie pośrodku tak wielu błogosławieństw, które zapowiadają, jak o wiele więcej rzeczy nadchodzi. I teraz, pamiętacie, możesz jedynie modlić się, zawołać tą głupią modlitwą. Panie, odejdź ode mnie, bo pewnie nie wiesz, że jestem grzeszny. Tak więc głównym tematem jest wesele i wino. Oto Jezus i uczniowie zostają zaproszeni na ucztę weselną w Kanie, w Galilei. I niektórzy powiadają, i tekst wydaje się dokładnie to sugerować, że było to wesele bliskiej rodziny Marii, a tym samym krewnego Jezusa. Jak to z organizacją wesel bywa, i w tym względzie nic absolutnie się nie zmieniło, największa obawa organizatorów to, żeby nie zabrakło jedzenia i żeby nie zabrakło alkoholu. To są te dwie rzeczy. Dzisiaj widzicie, jest identyczna rzecz. I dlatego zwykle organizatorzy zamawiają tyle i tyle kupują, że potem przez cały rok mają jeszcze butelki z winem, które pozostały. Niektórzy z was tego doświadczyli. I tutaj mamy dokładnie do czynienia z podobną presją i z podobnym dramatem. Tak to ujmijmy, dlatego że to jest dramat, słuchajcie, dramat, zabrakło wina. Wino i upojenie alkoholowe, o którym tutaj mowa, nie jest złe. Objawia radość naszego Pana. Jak widzimy, według słów gospodarza, uczestnicy wesela już sobie dobrze podpili, a tu nagle zabrakło wina. A nasz Pan Jezus następnie co robi? Daje im całe morze wina. Policzcie sobie. 6 kamiennych stągli razy 3 wiadra, mniej więcej, ale to są naprawdę nie wiadra, ale jednostki, measures. Ale już zatrzymajmy się przy tym minimalistycznym pojęciu. 6 razy 3 jest 18, razy 10 litrów, to jest nieduże wiaderko, które ja mam w domu, sprawdzałem do kazania, daje razem 180 litrów wina. I to jest tylko całkowicie minimalistyczne. Inni komentatorzy, jak Denis Turi czy Geneva Bible, mówią o minimum 600 litrach wina, które Jezus im daje. Tak więc ewangeliczni chrześcijanie dzisiaj, nasi drodzy bracia, powiedzieliby, no i co z tego, że zabrakło wina? Mieli wino, podpili sobie, zaszumiało im w główkach i starczy, nic się nie dzieje. I tak było za dużo. Ale zwróćmy uwagę, że w całym tym urywku nikt nie podziela takiego stanowiska. Nikt. Dla wszystkich to jest niekwestionowany dramat, tragedia. Nie ma już wina. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego jest to dramat? Dramat wynika z tego, że po pierwsze to jest wstyd dla organizatora, że nie zadbał o swoich gości odpowiednio. Cały urywek więc zaczyna się od wstydu, pewnie potencjalnego, ale nie mniej nieuniknionego wstydu. Ale głównie dramat polega na tym, że jak wesele, to co to jest? Wesele to radość. Wielka, wspólna radość, śmiech i dobra zabawa. A tu naraz nie ma wina. Zabrakło wina. A jak nie ma wina, to, mówiąc po biblijnemu, nie ma radości. Co pozostaje? Pozostaje smutek i wstyd. W księdze Joela, w drugim rozdziale, to jest kolejny urywek, który opowiada o tym wydarzeniu z Kany, który znajduje swoje spełnienie w wydarzeniu w Kanie Galilejskiej. Joela, drugi rozdział, od 21 do 27. Nie bój się, ziemio, raduj się i wesel, gdyż Pan dokona wielkich rzeczy. Uwaga, oto Pan jest pośrodku bawiących się na weselu i teraz oczekuj wielkich rzeczy, które zaczną się dziać. 24 werset. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą winem i oliwą. I wreszcie werset 27, zwróćcie uwagę, werset 27 dosłownie znajduje swoje wypełnienie w Kanie Galilejskiej. I poznacie, po co to wszystko ma być? Po to, żebyście poznali, że ja jestem wśród Izraela, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego. I zwróćcie uwagę na końcówkę. I lud mój nigdy nie zazna wstydu. Wstyd, który w przeciwnym wypadku byłby nie do uniknięcia w Kanie Galilejskiej. Tak więc w biblijnym postrzeganiu rzeczy wino oznacza radość, radość dosłownie i w przenośni. Wino, które rozwesela nasze serca, mamy od Boga. Wino to radość i wdzięczność według psalmów. Już pewnie zauważyliście, że zacytowałem psalm 104 według przypowieści, według kaznodziei Salomona. I wreszcie wino i radość, tak jak w tym urywku, wskazują na Chrystusa, który jest pełnią naszej radości. Bo o to chodzi. W Księdze Kaznodziei 9:7 czytamy: Nurze więc. Co to znaczy to nurze więc? Jak to jest po angielsku? O, come on, Forest. Jak to jest po rosyjsku? No dawaj już. Szybko, nie ociągaj się. Nie bądź jakiś nieśmiały w tej kwestii. Jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu, widzicie, tu jest ten nasz problem, co nas hamuje. Podczas gdy zapewnienie, które do nas dochodzi, jest zupełnie inne. Gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność. Jedzenie chleba i... Tak więc, słuchajcie, celowo i z premedytacją, trochę, żeby obrazić, nie wspomnę dzisiaj nic o grzechu opilstwa. Dlaczego? Dlatego, że urywek o Kanie Galilejskiej absolutnie o tym nie wspomina, a druga przyczyna jest taka, że nie wszędzie należy mówić o wszystkim, nie przy każdej okazji należy mówić o wszystkim. Jeżeli obraża ciebie ten werset na przykład, no to może niech to obrażanie dokona przez jakiś czas swojego dzieła w tobie. Z jakimś pożytkiem. Tak więc mamy kilka rzeczy, które ewangelista, które Duch Święty uwypukla. Andrzej, kolejny. Kilka rzeczy, które Duch Święty uwypukla. Mamy ucztę weselną, mamy wino, ale już zwróćcie uwagę, w pierwszym wersecie pojawia się, nie bez przyczyny, nie z przypadku, jak wiemy, pojawia się Matka Jezusa. I już na samym początku, werset trzeci, pojawia się kryzys. Zabrakło wina, radość weselna padła. Maria przychodzi do Jezusa z tą wiadomością i właśnie udaje się do Niego o pomoc. W czym Maria jak najbardziej jest dla nas przykładem. Jakże można zaradzić takiemu dramatowi? Ale mama Jezusa, wie, gdzie się udać w poszukiwaniu pomocy. Co więcej, w jakiś intuicyjny sposób pewnie, przynajmniej, gdzie Matka Jezusa wie, gdzie się udać w poszukiwaniu pomocy i w poszukiwaniu radości. I później mamy werset czwarty, który jest dla nas dość kłopotliwy. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Na pierwszy rzut oka reakcja Jezusa na uwagę swojej mamy brzmi dość szorstko. Wydaje się, jakby Jezus dość ostro dystansował się od swojej mamy. Jednak Jezus, jak wiemy, i to jest to nasze założenie, z którym udajemy się do tego wersetu, Jezus wypełnił całą księgę przypowieści. Wypełnił przypowieści 1:8, 15:20, ale też wszystkie inne urywki, które mówią o posłuszeństwie mamie. I zobaczcie przypowieści 1:8. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki. Tam nie ma nauki. Tam jest prawo. Bardzo mocne stwierdzenie. Tory swojej matki. I w przypowieści 15:20. Mądry syn sprawia ojcu radość, lecz człowiek, że gdyby takie zwieńczenie nieposłuszeństwa, lecz człowiek, syn głupi, lekceważy swoją matkę. I oczywiście cały ten werset mówi o kim? Mówi o ojcu. Jeżeli chcesz mieć syna, który sprawi ci radość, to o co musisz przede wszystkim zadbać? O to, aby twój syn nie lekceważył tory, prawa twojej matki. Pamiętacie to już do znudzenia. Janek przed wojną, dwa prawa, które były w jego domu. Tylko dwa, dwie rzeczy były od niego wymagane w jego domu. Po pierwsze, miał być posłuszny mamie. Po drugie, nie wolno było być nieuprzejmym dla służby. Tak więc mądry syn sprawia ojcu radość. Synowie otaczają szacunkiem, boją się ojców, ale synom dość mają tendencję, aby często lekceważyć przykazanie, prawo, torę swojej mamy. Szczególnie ojców bym chciał wyczulić na tą rzecz u dzieci. Nie ulega wątpliwości jednak, że Jezus dystansuje się od mamy, jego służba, jego misja już teraz się rozpoczyna, chodzi o wolę Ojca. Rozpoczyna się, na czym polega, co się rozpoczyna teraz, w tym momencie, jak Ewangelie podsumowują misję Jezusa. Rozpoczyna się jego droga na krzyż. Jezus rozpoczyna swoją drogę na krzyż. I teraz Jezus nie jest oblubieńcem na tym weselu. Jest inny oblubieniec, ale Jezus jest oblubieńcem. I co się dzieje? Otóż Jezus wyrusza, aby szukać i zbawić swoją oblubienicę, Kościół. I to oznacza rozłączenie ze swoją mamą. Zwróćmy uwagę, że nie nazywa jej matką, podobnie jak z krzyża, podobnie ją nazwie, ale zwraca się do niej, według większości komentatorów, moja droga, droga kobieto. Nie ma w tym stwierdzeniu nawet śladu szorstkości, bo jak wiemy, Jezus całą księgę przypowieści w swojej osobie wypełnił. Jezus odpowiada: co to ma do czynienia ze mną lub z tobą, moja droga? To nie nasza sprawa. Jezus odpowiada, jak powiedziałem, w pełen szacunku sposób, używając wyrażenia, które właśnie można w ten sposób przetłumaczyć. To nie nasza sprawa, moja droga. I dlatego Maria nie obraża się, nie mówi: dobra, to mnie to już teraz w ogóle nie obchodzi, co tu się dzieje. Ale zobaczcie, jaka jest reakcja Marii. Zamiast tego Maria ufa Jezusowi całkowicie. Ona wie, że On wie, kiedy i jak ma wszystko zrobić jak najlepiej. I co robi następnie? Od razu, momentalnie czyni przygotowania, pełna gotowości na wolę Pana, nie wiedząc, co tą wolą będzie, co ta wola jeszcze oznacza w jej życiu, ale czyni momentalnie przygotowania, zwracając się do sług, cokolwiek powie, zróbcie. Maria odczytuje słowa Jezusa tak, jak należy, czyli pełne życzliwości, ale jak powiedziałem, ich relacja ulega zmianie. Jezus następnie każe sługom napełnić stągwie wodą po brzegi. Słuchajcie, tak jak śpiewaliśmy, a po brzegi to... To już momentalnie powinno kojarzyć nam się z jedną rzeczą. Mój kielich przelewa się, kielich wdzięczności. A następnie każe zanieść gospodarzowi, który musi najpierw poddać ocenie to wino, zanim podaje innym. I okazuje się, że nawet i w tym ma miejsce wypełnienie tego, co powiedział prorok. Czyli w Izajasza 25:6. Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom na tej górze ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałych win, z tłustych potraw ze szpikiem, ze stary, i tutaj jest już inne słowo, wyrafinowanych, wytrawnych, doskonale przecedzonych win. Tak więc to jest opis tego wina, z którym mamy do czynienia. I tak, mamy piękny plan całego urywka. I ostatni slajd, mamy piękny plan całego urywka. Mamy wstęp, w którym jest wydarzenie i bohaterowie, wesele i kto uczestniczy. Mamy zakończenie, czyli cel, mamy problem, brakuje wina. Maria zwraca się do Jezusa, następnie zwraca się do sług i widzimy po drugiej stronie serca urywka, Jezus zwraca się do sług, a następnie gospodarz wesela, zarządzający całą uroczystością, zwraca się do Pana młodego oblubieńca. I oczywiście zwróćcie uwagę, początek i koniec. Cały urywek zaczyna się i kończy na czym? Na liczebniku, tak to mówię. Zaczyna się od trzeciego dnia. A! No jak trzy, to już wiemy doskonale, co się będzie działo. No to już wiemy teraz. Aha! No trzy, to wiemy. Trzeci dzień to jest dzień zboża i wina w stworzeniu, bo w końcu to jest wesele. Ale jak trzeci dzień, to co to może być? No tylko jedna rzecz. W całej Biblii zawsze mamy dzień zmartwychwstania, dzień nowego stworzenia, dzień radości i w rzeczy samej zobaczcie, co się dzieje na końcu, co jest odpowiednikiem pierwszego wersetu. Znajdujemy pierwszy, tam mamy pierwszy liczebnik, który nie jest liczebnikiem, dlatego że tam jest słowo początek, słowo arche, arcycud, który można równie dobrze przetłumaczyć, największy z cudów Jezusa. Ale co jest największym cudem? Jeżeli ktoś by zadał nam pytanie, co jest największym cudem Bożym, cudem Jezusa? Oczywiście jest tylko jedna rzecz, która jest największym cudem. Największym cudem jest zmartwychwstanie. Największym cudem jest powstanie zmartwych i dokładnie to ma miejsce. Oto uczniowie rodzą się na nowo, tak jak mówi list do Efezjan, pamiętacie pierwszy rozdział, 19 werset. Oto zmartwychwstanie, nowe narodzenie ma miejsce. Tak więc mamy piękny plan całego urywka i zobaczcie, wszystko w zamierzeniu, wszystko jest celowe, żebyśmy nie rozminęli się z tym, co po środku, bo mielibyśmy tendencję się rozminąć. Moglibyśmy powiedzieć, o, dużo wina i tyle. I poprzestać nad tym. Ale jednak cały tekst zmusza nas, żebyśmy medytowali nad tym, co jest po środku. A po środku jest sześć kamiennych stągwi do oczyszczenia. I tak jak czytaliśmy, słyszeliśmy przed chwilą z pierwszego listu Jana, Jezus jest naszym oczyszczeniem, ostatecznym oczyszczeniem. Jego krew, czerwona jak wino, oczyściła nas, pamiętacie, w zapewnieniu o przebaczeniu, oczyściła nas z wszelkiego grzechu. Nie ma takiego grzechu, który by stawił opór temu oczyszczeniu. Ale pośrodku mamy 6 kamiennych stągli. I teraz, co to oznacza? I momentalnie powinniśmy wiedzieć, dlatego że w Ewangelii dzisiaj ten urywek był wspomniany, jeżeli uważnie słuchaliśmy. Pamiętacie drugą królewską, 4 rozdział? Pamiętacie wdowę i naczynia, których miała napożyczać jak najwięcej? Czym są naczynia w języku biblijnym? Wszędzie i zawsze. Naczynia w języku biblijnym, zarówno w liście do Rzymian, 9 rozdział, 2 Tymoteusza, 2 rozdział, gdziekolwiek byśmy się nie ruszyli, naczynia złote, srebrne, drewniane, gliniane, do celów zaszczytnych, wszystko to jest opis nas. Naczynia to ludzie. I widzimy tutaj, że stągwie są kamienne. Dlaczego nie gliniane? Co należało zrobić z glinianym garnkiem dzieci, do którego na przykład wpadła myszka, który uległ zanieczyszczeniu? Co należało zrobić z garnkiem glinianym? Oczywiście należało go rozbić. Nie da się go umyć, natomiast kamienne naczynia można umyć. Tak więc, kiedy widzimy kamień, czyli kamienne naczynia, które są pełne wody, wiemy już wszystko w tym momencie. Otóż mamy wodę ze skały, która momentalnie wskazuje na jedną osobę, oto Jezus. Oto Jezus jest naszą wodą życia. W 1 Koryntian 10:4 czytamy: i wszyscy ten sam napój duchowy pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, i słuchajcie, a skałą tą był Chrystus. Tak więc nie mamy żadnych wątpliwości. To wskazuje na Chrystusa, który jest naszą wodą życia. To jest woda radości. Ale tutaj mamy jeszcze coś więcej, coś lepszego. Mamy stągwie pełne wody, ale mamy też wino ze skały. I pamiętamy, że to wino spływa, ocieka. Góra Pana, na której jest świątynia, ocieka winem, które z niej wypływa. Jezus jest naszą radością, naszym winem, które za chwilę będziemy pić. Ale to nie koniec, już prawie koniec. Mamy przecież 6 stągwi kamiennych, a nie jedną. Dlaczego 6 stągwi kamiennych, a nie jedną? Dlaczego 6? I moim zdaniem Denis Turi ma rację, kiedy zwraca uwagę na coś, co jest najbardziej oczywiste. Dlatego, że na uczcie weselnej mamy Jezusa i Jego uczniów. Ilu uczniów powołał w pierwszym rozdziale? 5. Tak więc mamy Jezus i 5 Jego uczniów. W sumie 6 osób, Jezus i Jego bracia, bo tak my jesteśmy nazwani. I oto wszyscy są napełnieni przez Jezusa, jak bardzo? Aż po brzegi. W poprzednim rozdziale, czyli w 1 rozdziale, werset 42, dokładnie o tym mówi, nawet nazywa jednego z nich skałą. Tak więc i ty, i ja jesteś kamieniem, z którego płynie woda, wino pociechy. I rzeczywiście w 7 rozdziale, pamiętacie, co czytamy? W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jakie to Pismo mówi? No dokładnie to, co zacytowaliśmy, Amosa, Joela: ze świątyni Bożej wypływa wino, wypływa woda, która niesie pociechę światu. Tak więc my zostaliśmy przemienieni na obraz Chrystusa, tak jak On, staliśmy się skałą, z której wypływa woda życia dla świata. Tak więc jesteś kamienną stągwią, nie po to, aby być pełnym wina dla siebie, zwróć uwagę, ale aby zanieść to wino w świat. Jesteśmy kamiennymi stągwiami, które niosą radość światu i to jest nasza misja, o której ten Urebek opowiada. Nieść radość światu i zwróćcie uwagę, wino, które nas wypełnia, to jest bardzo ciekawy opis naszego jestestwa, tak tego ujmijmy. To jest podsumowanie tego, kim jesteśmy. Jesteśmy pełnymi radości. Jesteśmy pełni po brzegi zapewnienia od Boga, że będzie dobrze, że On wszystko dla nas dokonał. Tak więc to jest nasza misja, nieść radość światu, dać siebie światu. Jaka to jest radość? Ogłaszanie radości wybawienia Jezusa. Tak jak w centrum tego urywka są stągwie pełne wina, tak w centrum naszego życia powinno być niesienie radości. Tak więc zapamiętajmy, wino spełnia rolę służebną, pamiętaj. I oczywiście radość przez wskazanie na wino, już wspomniałem, czerwone jak krew, krew oczyszczenia z wszelkiego grzechu. I teraz już ostatnie kilka zdań. Właśnie dlatego mamy to dziwne stwierdzenie w czwartym wersecie. Słuchajcie, ja nie wiem, no przyznam się, co będę udawał. Ja do tego czasu nie rozumiałem tych słów z czwartego wersetu. Jeszcze nie nadeszła godzina, mówię. Bardzo enigmatyczne. Cały czas rozumiałem, że to oznacza, no jeszcze teraz nie jest czas, żebym zrobił to, co Ty chcesz, żebym zrobił, Matko. Ale za chwilę już będzie ten czas i to zrobię. No ja w taki sposób, no to było jakieś niezrozumiałe, enigmatyczne dla mnie. Podczas gdy, oczywiście, no, dla wielu pewnie to jest oczywiste, nie nadeszła jeszcze godzina, to stwierdzenie zawsze bez wyjątku oznacza odwołanie do krzyża. Zawsze jest mowa o krzyżu. Jeszcze nie nadeszła moja godzina, jeszcze nie nadeszła jego godzina, oto gdy nadeszła jego godzina. Zawsze odwołanie do krzyża. I dlatego w tym urywku, na początku jego drogi ku krzyżowi, Jezus czyni to odwołanie, że nie nadeszła jeszcze jego godzina. Czyli, że to wszystko, o czym mowa, wypełni się wtedy. Czyli co Jezus mówi? Jeszcze nie czas na wino, moja droga. Jeszcze nie czas na zaślubiny, moje zaślubiny, moja droga. Ale już wkrótce. Ale na zapowiedź tej radości, ale na objawienie mojej chwały, ale na zmartwychwstanie uczniów jak najbardziej jest czas. I wszystko, co zrobię teraz, będzie ku temu o tym opowiadało. Tak więc zapowiedź ta już teraz jest rzeczywistością. Chrystus zrobił wszystko dla ciebie. Nie pozostawił niczego, jak powiedziałem, nieskończonego. Czas wytchnienia. Teraz proście o cokolwiek, żeby wasza radość była jaka? Jakaś fragmentaryczna? Nie. Żeby wasza radość była pełna. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy. Dziękujemy za Twoją łaskę, za Twoją radość. Prosimy o Boże, abyśmy w tej radości kroczyli, abyśmy żyli prawdą, wiedząc, żeś Ty wszystko doprowadził do końca. Że nie pozostawiłeś nic, co nie jest niedokończone. Dziękujemy Ci za to zapewnienie i dziękujemy Ci za tą radość, która już teraz jest nasza. Amen.